witam was serdecznie. Cieszę się, że możemy tutaj być razem i modlić się, śpiewać, rozważać te Słowo Boże. No i chciałbym podzielić się z wami, kochani, dzisiaj takim słowem, które bym powiedział, ma na celu przypomnieć nam, czym jest krzyż. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię z różnych pism Nowego Testamentu, lubię listy do Koryntian. Dlatego, że one tak urealniają tą kościelną rzeczywistość. My czasami idealizujemy pierwszy kościół, wydaje nam się, że ci pierwsi chrześcijanie to tacy byli szczególni, my jesteśmy inni. Natomiast kiedy czyta się te listy, to widzimy, że no, wszyscy są podzieleni między sobą. Paweł pisze do kościoła, który się podzielił. Niejednokrotnie zresztą wydaje się, że tych grup tam jest sporo. Mają problemy moralne z takim zwykłym życiem i funkcjonowaniem. Płucą się między sobą, nie wiedzą co zrobić z różnymi rzeczami, które dzieją się w kościele. I w sumie jak patrzę na nich i patrzę na nas, to wydaje mi się, że podobni do siebie jesteśmy, co jest jakby na naszą niekorzyść, bo 2000 lat minęły i trzeba by powiedzieć, no ile trzeba czasu, żeby jakieś wnioski wyciągnąć, żeby się nauczyć czegoś, żeby coś zmienić. I okazuje się, że 2000 lat nie wystarczyło Kościołowi. Dzisiaj jesteśmy w takim samym stanie jak oni. Ale z drugiej strony też ma to taki właśnie efekt, że okej, no tak jakoś to wygląda. I dzisiaj jak zaczynaliśmy się tam modlić, to takie mieliśmy rozważanie, czy Pan Bóg to się nie śmieje cały czas, jak patrzy na nas. I też tak sobie pomyślałem, że Pan Bóg to chyba i śmieje się, i płacze jednocześnie, patrząc na nas. Jest to taki śmiech przez łzy, albo łzy przez śmiech, pewnie z różnymi proporcjami, ale na pewno coś takiego jest. I apostoł Paweł, który próbuje tym Koryntianom jakoś pomóc, to co robi, to przede wszystkim, jeżeli pamiętacie list do Koryntian, pierwszy list na początku kieruje ich właśnie w stronę krzyża. Przede wszystkim wskazuje im na krzyż, że krzyż jest taką, jest tym miejscem, w którym, na które musimy patrzeć, żeby złapać właściwą perspektywę. I cały ten list w zasadzie zaczyna się takim tak zwanym hymnem do krzyża. Tak czasami to bibliści nazywają właśnie, czy hymnem o krzyżu. I fragment tego hymnu chciałbym przeczytać i chciałbym o nim dzisiaj troszkę porozważać. Więc pierwszy rozdział, pierwszy list do Koryntian od 18 wersetu do wersetu 25. Nauka krzyża jest bowiem głupstwem dla tych, którzy dążą ku zagładzie. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest przecież napisane, wytracę mądrość mądrych i rozum rozumnych, obrócę w niwecz. Gdzie mędrzec, gdzie nauczyciel prawa, gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro bowiem z pomocą mądrości świat nie potrafił poznać Boga w jego mądrości, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszonej nauki zbawić tych, którzy wierzą. Toteż, gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, a dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, jest Mesjaszem, mocą Boga i mądrością Boga. To przecież co głupie u Boga jest mądrzejsze niż ludzie, a to co słabe u Boga jest mocniejsze niż ludzie. Apostoł Paweł stawia taką właśnie tezę na samym początku, że nauka o krzyżu jest głupstwem dla wielu ludzi. Natomiast dla innych, dla tych, którzy poznali Chrystusa, spotkali Chrystusa, którzy dostępują zbawienia, jest mocą Bożą. I my dzisiaj, wydaje mi się, nie do końca te słowa rozumiemy, dlatego że gdzieś no, krzyż nie jest częścią naszej rzeczywistości, w takim sensie, w jakim był częścią rzeczywistości tego starożytnego świata. Tak? Dzisiaj krzyż już jest symbolem organizacji kościelnych, które wymagają szacunku i poważania, i których nie wolno obrażać, i gdzieś tam krzyż jest kojarzony właśnie z jakimiś wartościami, o których mówimy, ale często wartościami, które wybieramy sobie, te, które nam pasują na dzisiaj, są słuszne, te, które nam na dzisiaj nie pasują, możemy gdzieś tam schować. Jest jakąś instytucją, czy reprezentuje jakąś instytucję, która no niestety podporządkowuje sobie rzeczywistość, a przynajmniej próbuje, choć coraz mniej im wychodzi. Ale też w naszych tych środowiskach ewangelicznych często mówimy o krzyżu już tylko z tej strony właśnie mocy. Krzyż, który nas zbawił, który ma, w którym jest moc, żeby nas oczyszczać, żeby nam pomagać, żeby nas w jakiś sposób właśnie doprowadzić do zbawienia. Natomiast nie rozumiemy tej strony głupstwa, wydaje mi się. Dlaczego krzyż jest czymś głupim? Czy dlaczego wydawał się głupi dla tych Greków, którzy na niego patrzyli, a szukali mądrości, czy też dla Żydów, którzy poszukiwali mocy Bożej, wielkich Bożych znaków i kiedy słyszeli o krzyżu, to w zasadzie odwracali się od tego, mówiąc, to jest absolutne głupstwo. Dlatego, że krzyż w tamtych czasach był czymś przeciwnym właśnie do tego, co, o czym Paweł mówi. Czy krzyż w ogóle jest paradoksem? Wiecie, paradoks to są dwa stwierdzenia, które są absolutnie ze sobą sprzeczne, ale jednocześnie oba pozostają prawdziwe. I krzyż jest właśnie takim paradoksem, który trudno pogodzić. I Paweł o tym mówi. Z jednej strony jest zbawieniem, ale i Paweł mówi, nie chcę, żeby krzyż, muszę głosić krzyż, żeby nie był pozbawiony mocy i znaczenia, ale z drugiej strony w tamtym świecie, w którym funkcjonował krzyż, właśnie pozbawiał znaczenia. Krzyż był formą kary, która w zasadzie z człowieka robiła kawał mięsa zawieszony na kawałku drewna. Pozbawiał go wszelkiego znaczenia i na tym ta kara przede wszystkim polegała, że człowiek nagle stawał się, nawet ten niewolnik, który był już na samym dnie, a była to głównie kara dla niewolników, nagle stawał się kompletnie niczym. Stawał się, tak jak mówię, kawałkiem w zasadzie materii wiszącej na drzewie, która nie miała już żadnego znaczenia. Rzymski senator Cycero, który 50 lat przed Chrystusem żył, powiedział kiedyś, kiedy usłyszał o tym, że jakiegoś obywatela rzymskiego ukrzyżowano za jakieś straszne przestępstwo, powiedział, że krzyż nie powinien zbliżać się nie tylko do osoby Rzymianina, ale nie powinien on nawet funkcjonować dla jego myśli, oczu i uszu. Krzyż to było coś, o czym w dobrym towarzystwie, a nawet w średnim towarzystwie nie należało tego nawet wspominać. Było to coś tak upokarzającego, coś tak wstydliwego, coś tak właśnie drastycznego, że ludzie czy Cycero w tym przypadku, jeden z senatorów rzymskich, stwierdzał, że to słowo nie powinno nawet gdzieś tam pojawiać się w umyśle porządnego człowieka, bo nie przynależy do sfery normalnych ludzi. Tak postrzegano w tamtym świecie krzyż. W taki sposób on właśnie funkcjonował. Krzyż był symbolem bezsilności i głupoty. Jest takie graffiti znalezione w jednym ze starożytnych miast, w którym taka figurka człowieczka, graffiti było znane już w starożytności, stoi figurka człowieczka przed krzyżem, na którym wisi postać, która ma głowę osła i jest napisane, nie pamiętam teraz imienia, ale coś na zasadzie Demetrios chwali swojego Boga, więc jakiś jeden z pierwszych chrześcijan, który właśnie oddawał cześć Chrystusowi, tak ktoś go postrzegał i postanowił utrwalić to jako żart, jako właśnie śmiech z tego, co on robił, utrwalić to w formie rysunku, w formie graffiti gdzieś na ścianie, które przetrwało do naszych czasów. Więc ktoś wiszący na krzyżu był właśnie nie więcej niż osłem, nie więcej niż głupstwem, nie więcej niż czymś pozbawionym absolutnie znaczenia. A jednocześnie właśnie widzimy, że apostoł Paweł mówi o tym, że krzyż jest mocą i mądrością. Żydzi szukają mocy i nie znajdują. Grecy szukają mądrości. Jeżeli pamiętacie, przed przybyciem do Koryntu Paweł był w Atenach i rozmawiał właśnie z filozofami greckimi, którzy poszukiwali mądrości, więc mówił o tym, czego doświadczył w rozmowach z nimi. Ale Paweł mówi, że ta bezsilność i głupota są tak naprawdę mocą i mądrością. I to jest paradoks krzyża. Mocą i mądrością. Symbol terroru i dominacji, bo tego symbolem był krzyż dla Rzymian. Krzyż był właśnie sposobem na steroryzowanie ludności, która się buntuje, niewolników, którzy nie znają swojego miejsca i zdominowaniem ich. Dla Pawła stał się symbolem miłości i Bożej mocy. Zupełne przeciwieństwa. I oczywiście właśnie krzyż jest jednym z tych największych paradoksów chrześcijaństwa czy naszej wiary. Wiecie, taki katolicki ksiądz, teolog Richard Rohr powiedział takie zdanie, że Bóg jest w sprzecznościach, a nie w wielkich wyjaśnieniach. Myślę, że to jest jedno z takich najmądrzejszych stwierdzeń, jakie osobiście słyszałem. My lubimy wielkie wyjaśnienia, tak? My mamy teologie takie, teologie inne. Wielcy teologowie trudzili się nad tym, żeby wyjaśnić, jaki jest Bóg, powiedzieć nam o tym, opisać go. Im doskonalej, im bardziej wyczerpująco, tym lepiej. Grube książki powstały na ten temat, ale ostatecznie, kiedy tak w życiu, życiowo zderzamy się z Bogiem, to okazuje się, że Bóg jest właśnie w tych sprzecznościach. Bóg jest tam, gdzie trudno go zrozumieć, gdzie trudno zrozumieć to, co się dzieje. I oczywiście takie dwie największe sprzeczności, to jedną z nich jest wcielenie, czyli zrozumienie, jak wszechmogący, wszechobecny Bóg stał się nagle małym dzieckiem, no później nawet dorosłym człowiekiem, ale to niczego nie zmienia, ale stał się kimś ograniczonym w czasie, w ciele, poddanym swoim tym wymogom tego ciała, tak? Ten, który stworzył nagle, stwórca stał się stworzeniem. To jest jeden z tych wielkich paradoksów, a drugim właśnie jest krzyż. Paradoks tego, że to, co absolutnie poniżające, to, co absolutnie odczłowieczające, nagle stało się właśnie symbolem miłości, mocy, wywyższeniem tego króla, który powinien być wywyższony, a zostaje wywyższony na krzyżu, na którym podnoszono do góry najgorszych przestępców. I możemy się zapytać, dlaczego Paweł proponuje Koryntianom, i oczywiście nie tylko im, ale przez swój list dzisiaj również nam wszystkim właśnie krzyż. Dlaczego ten paradoks jest wielki? Zresztą ciekawe jest, patrzcie, że te dwa największe święta, które obchodzimy, ja nie wiem, czy tak o nich myślicie, ja od jakiegoś czasu o nich myślę, to są właśnie te dwa święta paradoksów. Tak? Boże Narodzenie, tak zwane, i Wielkanoc. Krzyż i wcielenie. I myślę, że to są dobre okazje, żeby sobie przypominać właśnie o tym i rozmyślać i próbować ogarnąć to, czego ogarnąć tak naprawdę chyba się nie da do końca, przynajmniej na razie tego nie ogarniemy, myślę, ale możemy się z tego uczyć. I Paweł ewidentnie właśnie pokazuje Koryntianom, że rozwiązaniem ich problemów, zanim przejdzie dalej w tym pierwszym liście do omawiania konkretnych jakichś rzeczy, zagadnień, które mają, to przede wszystkim mówi: patrzcie na krzyż, patrzcie właśnie na to, co się tam dokonało, patrzcie, jaki wzór otrzymaliście od Chrystusa. I właśnie częściowo dlatego, że krzyż jest mocą Bożą, która nas zmienia, uzdrawia, która przemienia nasze życie, ale jednocześnie też jest przykładem czegoś właśnie ważnego, co jest pewnym wstępem do tego, żeby dokonała się ta druga strona krzyża. Dlatego, że jeżeli patrzymy na Jezusa, to myślę, że wszyscy pamiętamy te słowa, które powiedział: weź swój krzyż i naśladuj mnie, i idź za mną. Tak, takie było polecenie Pana Jezusa i mówił o tym: weź swój krzyż. nie mój tylko, ale weź swój, każdy z nas niesie swój. I tak samo apostoł Paweł w innym miejscu mówi, ja jestem z Chrystusem ukrzyżowany i dlatego nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, bo wiszę z Nim właśnie na tym krzyżu, bo utożsamiam się właśnie w tym ukrzyżowaniu. Jeżeli tak spojrzymy na krzyż, to krzyż jest, czy tak próbuję to zdefiniować, może możecie tą definicję jakoś ulepszyć, może trochę zmienić, ale wydaje mi się, że krzyż w tym staje się symbolem i obrazem tego, że mamy pójść za Bożą wolą tak daleko, jak ta Boża wola nas zaprowadzi. Krzyż Chrystusa to był przykład Chrystusa, który poszedł za wolą swojego Ojca tak daleko, że zaprowadziła go właśnie na krzyż. Zaprowadziła go do tego miejsca, w którym w tamtejszym świecie nikt nie chciał się znaleźć. Zaprowadziła go do pohańbienia, do oddania swojego życia, pomimo tego, że miał wszelką władzę i wszelką moc do tego, żeby tak nie było. Tak? Pamiętacie jego rozmowę z Piłatem, który mówił, no gdyby ci nie było to dane, to nie byłbyś w stanie zrobić nic. Tak? Gdybym poprosił Ojca, to stanęłoby tutaj tyle, ileś tam legionów, które by były w stanie zmienić to moje przeznaczenie. Ale ponieważ to się musi dokonać, dlatego właśnie no jakby masz mnie w swoich rękach, czy oddaję siebie w twoje ręce. Więc krzyż jest pójściem za Bożą wolą tak daleko, jak ta Boża wola nas zaprowadzi. Jest to poddanie się Bogu aż do zapomnienia o sobie. I oczywiście Boża wola może nas poprowadzić w różnych kierunkach. Jeżeli pamiętacie list do Hebrajczyków, ten taki słynny rozdział o bohaterach wiary, to wszyscy musimy, myślę, pamiętać o tym, że pół tego rozdziału mówi o ludziach, którzy osiągnęli wielkie zaszczyty, stali się królami, przywódcami narodu, przeprowadzili naród przez jakieś wielkie trudności i doświadczenia, a druga połowa tego rozdziału mówi o ludziach, które autor mówi, chowali się po jamach, byli przeżynani piłą, mordowani, prześladowani, musieli zostawić wszystko, co mieli. Więc Boża wola prowadzi w różnych kierunkach. Czasami prowadzi w jednym kierunku, czasami prowadzi w drugim kierunku. Dzisiaj na świecie jest wielu prześladowanych chrześcijan, o których się modlimy i oni są tymi, którzy gdzieś się chowają, którym odbiera się wszystko. My jesteśmy raczej wśród tych zarządzających wielkim bogactwem pewnie w skali świata, choć myślę, że nikt z nas się nie poczuwa do tego właśnie, czym zarządzamy, dopóki nie musimy się przeprowadzić. Ja się teraz muszę przeprowadzić i patrzę, jakie to jest, co my tam nazbieraliśmy i przerażenie człowieka ogarnia, jak po prostu patrzy na góry różnych rzeczy, które gdzieś tam mamy nagromadzone, mamy właśnie w swoim posiadaniu. Więc Boża wola może nas poprowadzić w każdą stronę, ale krzyż, czy zgodzenie się, niesienie tego krzyża, bo myślę, że to też nie jest jakieś rewolucyjne stwierdzenie, ale podświadomie możemy go nie rozumieć. Często posiadanie władzy, bogactwa i tak dalej nie jest wcale trudniejsze, znaczy mniej trudne niż nieposiadanie niczego. Posiadanie tego i zrobienie z tego właściwego użytku jest tak samo trudne, a może w pewnym sensie trudniejsze niż kiedy nie posiadamy nic i w zasadzie o nic nie musimy się troszczyć i czy nawet straciliśmy wszystko. Odpowiedzialność przed Bogiem jest taka sama i oczywiście subiektywnie nam się wydaje, że łatwiej jest mieć wiele, ale odpowiedzialność, która z tym idzie, jest o wiele, wiele większa. Więc jeszcze raz, krzyż jest pójściem za Bożą wolą, tak daleko, jak nas zaprowadzi. Oczywiście innym zagadnieniem jest, jak tą Bożą wolę w swoim życiu rozpoznać, jak widzieć, dokąd Bóg nas prowadzi, ale to jest może temat na inne kazanie. Żydzi szukali znaków, Grecy szukali mądrości. Czego my szukamy dzisiaj, jako współcześni ludzie? Jak zapytałem czatu GPT, czego szukają współcześni ludzie, ale później zrobiłem jeszcze sondę wśród różnych moich znajomych, takich w miarę młodych ludzi, żeby nie było. To wyszło w zasadzie podobnie. Szukamy przede wszystkim znaczenia. Ale myślę, że jest to coś uniwersalnego. Ludzie zawsze szukają znaczenia. Ci Grecy w mądrości szukali znaczenia, Żydzi szukali tego swojego znaczenia w Bożej mocy i znakach. My dzisiaj szukamy tego znaczenia pewnie w różnych innych rzeczach, ale każdy chciałby coś znaczyć, każdy chciałby być kimś, każdy z nas podświadomie chciałby, żeby nas szanowano, poważano, uznawano za kogoś szczególnego i ważnego. Ale również szukamy poczucia bezpieczeństwa. Co mnie zaciekawiło, to właśnie ci moi różni młodzi znajomi najczęściej mówili, że szukają poczucia bezpieczeństwa, że wydaje im się, że to jest coś, czego im brakuje, że w dzisiejszym świecie, gdzie znowu słyszymy o wojnach, o jakichś klęskach żywiołowych cały czas, gdzie ciągle coś się dzieje, nie dlatego, że kiedyś to się nie działo, być może, a dlatego, że mamy dostęp do tej informacji, nie wiem, może to jest przyczyną, ale ludzie mają, czy młodzi ludzie pragną poczucia bezpieczeństwa, choć myślę, że znowu jest to coś, czego potrzebuje każdy z nas. Oraz przynależności. Trzecią rzeczą było poczucie przynależności. Szukamy znaczenia, bezpieczeństwa i poczucia przynależności. I oczywiście, kiedy robimy to po ludzku, to robimy to jako ludzie, którymi jesteśmy, czyli egoistyczni indywidualiści. Tacy jesteśmy. Taki ja jestem. Myślę, że każdy z nas w sobie jest takim właśnie trochę egoistycznym indywidualistą. I gdyby mógł sobie pozwolić tak zupełnie na to, żeby takim być, to bylibyśmy nimi. I taki egoistyczny indywidualista, jak każdy z nas, poszukuje tego znaczenia, bezpieczeństwa, przynależności właśnie w tych rzeczach, które pewnie nie są właściwe, w jakimś wywyższaniu się, w kontroli, tak, bezpieczeństwo przez to, że kontrolujemy rzeczywistość wokół nas, przynależności w tym, że gromadzimy kogoś dla siebie pod swoim przywództwem. Ale zastanówmy się, czy chciałbym zadać nam takie pytanie właśnie, jak te rzeczy możemy znaleźć w krzyżu? Jeżeli Grecy szukali mądrości, a Żydzi znaków, i Paweł mówi, że obie te rzeczy, i Boża mądrość, i Boża moc są właśnie w krzyżu, to w jaki sposób dla nas dzisiaj znaczenie, bezpieczeństwo i przynależność są do znalezienia właśnie w krzyżu Chrystusa? Po obu jego stronach. W tym paradoksie, w którym jest ta strona, w którym krzyż jest uniżeniem i zaparciem się siebie i posłuszeństwem Bogu właśnie tak daleko, jak nas zaprowadzi, a z drugiej strony jest właśnie swego rodzaju wywyższeniem w Panu Bogu oczywiście, jest mocą, która przemienia nas i nadaje nam właśnie to, czego potrzebujemy. Myślę, że jeżeli popatrzymy na krzyż i tylko taki zajawkę do refleksji wam dam, bo chciałbym wam to pytanie zostawić, żebyście pomyśleli nad nim, żebyście porozmawiali sobie z kimś o tym, może dzisiaj przy obiedzie, może w najbliższym czasie, jak właśnie w krzyżu znajdujemy znaczenie, bezpieczeństwo i przynależność. Myślę, że przez krzyż znajdujemy znaczenie w takim właśnie Bożym Królestwie. W Bożym Królestwie, co zresztą Paweł dalej wyjaśnia Koryntianom, jesteśmy ciałem, w którym każdy ma swoje miejsce. Ciałem, w którym każdy organ tego ciała ma swoje znaczenie. I niewłaściwe w ciele jest myślenie, że głowa jest ważniejsza niż jakaś inna część ciała. Paweł dalej będzie tłumaczył Koryntianom, jeżeli pamiętacie. Tak? Każda część ciała ma swoje znaczenie, a wręcz, mówi Paweł, te części, które nam się wydają takie pośredniejsze, tym bardziej powinniśmy o nie się troszczyć, bo one właśnie też są dla nas ważne. Więc nasze znaczenie w poddaniu, przez poddanie się przez krzyż, poddanie się Bogu, poddanie się sobie nawzajem również, jak do tego zachęca nas Biblia, właśnie prowadzi do odnalezienia właściwego swojego znaczenia, że moje miejsce jest tutaj i to miejsce jest ważne i tego miejsca nie może zająć nikt inny. Tak powinniśmy myśleć o sobie w Kościele, że jeżeli mam to miejsce, jeżeli je znalazłem, jeżeli je odkryłem, jeżeli wiem, jaką częścią jestem, to tak naprawdę nikt tego miejsca nie może ci zająć. To jest twoje miejsce. Ty masz w nim być. Ty masz usługiwać tym darem, który został ci powierzony. Ty masz być tą osobowością, którą Bóg cię tworzy, żeby błogosławić właśnie innych. Oczywiście poczucie bezpieczeństwa, które również można by powiedzieć, jest w krzyżu, być może polega głównie na tym, że jeżeli, tak jak Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, czyli w zasadzie już umarłem, to kogoś martwego nie da się mu zagrozić. Tak? Jeżeli ktoś jest już martwy, i oczywiście łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale jeżeli mielibyśmy rzeczywiście takie przeświadczenie, że z Chrystusem umarliśmy, w zasadzie umarliśmy, żeby żyć oczywiście i zmartwychwstać, to któż może nam cokolwiek zrobić? I jeżeli czytamy listy Pawła, jeżeli czytamy o Pawle, to widzimy, że on był takim człowiekiem, który właśnie w zasadzie stwierdził, że któż może mi coś zrobić, bo ja już umarłem. On nie miał problemów z tym, żeby pójść w różne dziwne miejsca, żeby poddać się właśnie jakiemuś ryzyku, dlatego że w zasadzie uważał, że jego życia już nie ma. I w zasadzie lepiej jest być z Chrystusem niż być gdziekolwiek indziej. Więc jakie to ma znaczenie, czy zginę tu, czy zginę w jakimś innym miejscu. Jeżeli bycie to oznacza być z Chrystusem, to tak jak wiecie, Paweł mówił, to wolałbym to, ale ze względu na was jeszcze pobędę tutaj. No i oczywiście przynależność, która również jest związana z tym poczuciem znaczenia, poczuciem bycia w ciele. My przynależymy, czy powinniśmy mieć to poczucie przynależenia do jednego ciała. Właśnie przez krzyż. Jeżeli wszyscy wisimy na tym krzyżu z Chrystusem, to wisimy jako jedno ciało, mówiąc tak obrazowo. Wisimy jako jedność. To nie jest las krzyży, to jest jeden krzyż, na którym właśnie umarliśmy razem z Chrystusem. Dlatego, kochani, chciałbym właśnie nas zachęcić, żebyśmy generalnie, tak jak Paweł, myślę, zaleca i sam to robił, próbowali patrzeć na życie przez ten pryzmat krzyża. Przez ten pryzmat tego, że to, co właśnie jest takie bezsilne, głupie może, niewłaściwe, jest jednocześnie, czyli pozbawienie się swojej godności, swoich jakiś właśnie tego, co cenimy w sobie jako ci indywidualiści, oddanie tego Bogu. I oczywiście Bóg nam to zwraca, tak jak mówię, w inny sposób, jako społeczność, jako Kościół, jako ludzie, którzy są częścią czegoś większego. Ale oddanie tego jest właśnie sposobem na to, żeby odnaleźć te rzeczy, których szukamy, których pragniemy. I myślę, że doświadczeniem wielu z nas jest to, że to kiedy się uniżamy, to Bóg czyni coś rzeczywiście niesamowitego. Bóg podnosi nas, Bóg przemienia rzeczywistość wokół nas. I oczywiście nigdy to nie jest łatwe i proste i przyjemne i nikt z nas nie chciałby w naturalny sposób tego doświadczać, bo musielibyśmy być chyba trochę zaburzeni psychicznie, żeby tak z własnej woli tego chcieć. Co więcej, nawet Pan Jezus tego nie chciał. Tak? Pan Jezus mówił: oddal ten kielich ode mnie, tylko jeżeli muszę, to go wezmę. Ale Pan Jezus wcale nie chciał, można by powiedzieć, że Ewangelie pokazują nam Jezusa, który przyjmuje tą wolę nie z uśmiechem na twarzy, ale z cierpieniem, z pełną świadomością tego, że decyduje się na coś bardzo trudnego. Łatwiej o tym mówić niż robić. Ja mam tą świadomość, zwłaszcza stojąc przed wami i mówiąc do was, że trudno przechodzi się przez doświadczenia, ale zawsze po tej drugiej stronie jest ta druga część tego paradoksu. Jest to Boże wywyższenie, Boża miłość, Boże dotknięcie, które właśnie nas poprowadzi. Kochani, powstańmy, jeżeli mogę was o to prosić, i chciałbym zakończyć modlitwą. Oczywiście, jeżeli ktoś z was chciałby również pomodlić się teraz, to też zapraszam właśnie do tego.